Drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, kochani dzieci, chciałbym was przywitać słowami naszego Pana: pokój wam. Na wstępie chciałbym przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od zboru w Biłgoraju, którego jestem członkiem, a tak samo wczoraj miałam tą przyjemną sposobność rozmawiać z bratem Grunem i jego żoną Eugenią, którzy tak samo prosili, aby wam przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia i życzyć wam błogosławieństwa i kierownictwa Bożego zbudowania z tej to konwencji. Dziękuję, żeście przyjęli te pierwsze pozdrowienia. Mam braterstwo, tak jak brat przewodniczący zapowiedział, rozważać z wami wspólnie bardzo ważny temat, który jest zaczerpnięty ze słów naszego Pana, gdy powiedział, gdy się to zacznie dziać. Jest to pierwsza konwencja w tym roku. I właśnie ta konwencja daje nam poselstwo Chrystusa Pana i nakazuje nam myśleć odnośnie czasu, w jakim żyjemy. Nie pamiętam w swoim życiu, żebym gdzieś na konwencji spotkał hasło, które by dotyczyło czasów, które przepowiedział Chrystus Pan. A jednak takie hasło pojawiło się. Brat przeczytał słowa z Ewangelii świętego Łukasza, 21 rozdział od 25 do 28 wersetu. Te słowa, które są tutaj zapisane, są też powtórzone przez Ewangelistę Mateusza w 24 rozdziale, może z niewielką zmianą, ale dotyczą tego samego czasu. Są także w Ewangelii świętego Marka w 13 rozdziale. I to braterstwo nam poszerzy horyzont naszego myślenia. Gdy się to zacznie dziać? Jest jedno pytanie, na które można bardzo długo odpowiadać. Co się zacznie dziać? O czym jest tutaj mowa? Środki masowego przekazu bardzo rzadko mówią o końcu świata, ale nieraz używają takich tytułów. W ten czas w społeczeństwie zaczyna się coś dziać. Ludzie zaczynają się tworzyć, zaczynają się martwić, smucić, domyślają się różnych rzeczy, a my te słowa jako naśladowcy Chrystusa mamy na co dzień. I w dniu dzisiejszym nie możemy tych słów ominąć. Ale o jakim końcu jest tutaj mowa? Społeczeństwa gdy myślą lub mówią o końcu, to myślą o końcu świata, że świat przestanie istnieć, że przerwane zostanie życie ludzkie, w ogóle życie, będzie wielki kataklizm i już życia więcej nie będzie. Czy o takim końcu mówił nasz Pan Jezus Chrystus? Pan Jezus używa tutaj symbolicznej mowy i mówi o końcu wieku, pewnego okresu czasu, który został przeznaczony, aby powołać Kościół, prawdziwy Kościół Chrystusowy, aby ten okres czasu, w tym okresie, ten Kościół mógł się wybrać, aby mógł być doświadczony. Brat przewodniczący wspomniał, że każda sprawa ma swój czas. I tutaj nasz Pan kieruje nasze myśli i wyjaśnia to w Ewangelii świętego Mateusza, 13 rozdział, a 39 werset. I mówi, a żniwo to jest koniec świata. Koniec tego wieku. Ten wiek zakończa się żniwem. Nie koniec świata, istnienia ludzkiego, lecz koniec głoszenia Ewangelii o wysokim powołaniu. Zanim ten wiek w zupełności się zakończy. Pismo Święte nas uczy, że każdy kończący wiek przepowiedziany był przez poselstwo Boże. I Bóg to czynił w różny sposób. Był pierwszy świat, który też miał swój początek i koniec, a koniec był bardzo przykry, bo Bóg dał poselstwo grzesznemu światu i zapowiedział śmierć w wodach potopu. Ale dał drugie poselstwo sprawiedliwemu Noemu, mężowi, którego sobie zauważył Pan Bóg. I poselstwo do niego było, że jego życie będzie ocalone, jeśli podda się warunkom posłuszeństwa. Drugi okres czasu, wiek żydowski, który był przeznaczony wyłącznie do narodu izraelskiego, ale też spotkał się z poselstwem Bożym dosyć przykrym, że za odrzucenie Chrystusa utracili łaskę Bożą. Nie tylko. Utracili swoją narodowość. Zostali rozproszeni po całej ziemi. Ale drugie poselstwo w kończącym się wieku żydowskim było bardzo przyjemne, że za przyjęcie Jezusa Chrystusa Bóg obiecał przejście ze śmierci do żywota. I doczekaliśmy, braterstwo, innego okresu czasu, że Chrystus Pan, który stał się drogą, zmartwychwstaniem i życiem, przyszedł jako światłość niosąca człowiekowi życie, Jego ofiara doskonałego człowieczeństwa w Jordanie, Jego życie 3,5-letnie, cierpienie w Getsemane, cierpienie na krzyżu, cierpienie od swoich najbliższych sprawiło to, że dostarczył odpowiedniej ceny, aby zaspokoić boską sprawiedliwość i otworzyć wysokie powołanie, największe poselstwo, jakie może być, obiecane dla człowieka, powołanie przez Chrystusa, Ewangelię, mocą Bożego poselstwa do ofiary. I przez ten cały wiek Ewangelii to poselstwo trwa. I teraz Chrystus zapowiada, że ono będzie miało swój koniec. I święty apostoł Piotr w drugim liście, 3 rozdział od 6 do 8 wersetu, który może jeszcze przeczytamy na końcu, ale jest tam wspomniana myśl, że apostoł Piotr mówi, że wszystkiemu przychodzi koniec. Pierwszy świat, grzeszny świat, został zatopiony wodą, potopem. Drugi świat, pełen grzechu, zostanie zniszczony ogniem. Wiek Ewangelii kończy się żniwem. Jeśli byśmy chcieli zapytać samych siebie, czy daleko do tego żniwa jeszcze nam? Odpowiadamy, my już jesteśmy w żniwie, a za chwilę to żniwo się zakończy i ten wiek ofiary będzie zakończony. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy pisał, mówił te słowa, a gdy się to zacznie dziać, to w swoim opisie podkreślił koniec, który składać się będzie z dwóch części. W słowach, które mówią, i będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Te słowa odnoszą się do pierwszej części żniwa duchowego, które dotyczy wyłącznie powołanej klasy, kościoła pierworodnych, tych, którzy uczynili przymierze z Panem Bogiem, tych, którzy się poświęcili Bogu na służbę, a nie tylko, coś więcej, którzy się ofiarowali jako kapłani, wyłożyli swój dar na ofiarę, a Chrystus Pan ten dar poświęcił swoimi zasługami, swoimi wartościami przed oblicznością Bożą. Żniwo duchowe jest to rozliczenie i zebranie pszenicy do gumna. Pan Jezus, gdy mówił przypowieść o pszenicy i konkolu, tam są też zaznaczone te dwa okresy czasu. Jest tam zrzęcie i zebranie pszenicy do gumna, to jest jedna część, a druga, która dotyczy żniwa ziemi, to jest związanie i spalenie konkolu. I w tych materiale, który przekazał nam Chrystus Pan, mamy przedstawione właśnie te dwie lekcje. Że najsampierw w tej części żniwa zbierania pszenicy Chrystus Pan objawia się jako ramię Jehowy. I o tym jest zapisane w proroctwie Izajasza, 53 rozdział, a pierwszy werset. Ale też Pan powiedział, że On objawi się w chwale Ojca. I ta część dotyczy żniwa duchowego. Ewangelii świętego Mateusza, 16 rozdział, 27 werset, mamy o tym zapisane. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Święty apostoł Paweł tą pierwszą część żniwa określił jako dzień Chrystusowy. I na to potwierdzenie w Nowym Testamencie jest 6 wersetów. Ja wspomnę tylko na 3. Filipensów 1 rozdział 6 wers mówi: Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił do dnia Chrystusa Jezusa. To dobre dzieło Chrystus Pan rozpoczął dla nas wszystkich w dniu Pięćdziesiątnicy. I teraz święty apostoł Paweł mówi, ten, który rozpoczął to dobre dzieło, będzie to dzieło pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Gdy się to zacznie dziać? List do Filipensów, 1-10 mówi: Bądźcie czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. Ważna to rzecz. Być czystym, bez nagany, stanowić jakiś wzór oparty na Chrystusie i apostołach i doczekać dnia Chrystusowego. Jest to dzień bardzo błogosławiony, braterstwo, dla nas wszystkich, że tego dnia doczekaliśmy. W drugim rozdziale tego samego listu, werset 16, apostoł Paweł dodaje: Zachowujcie słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy. I teraz, braterstwo, Pan rozpoczął dobre dzieło. Pan nas wspomagał. Pan nas oczyszczał. Orędował za nami. Czy zachowaliśmy te słowa w naszych sercach? Czy nasze usta wypowiadają to, co tekst dzisiejszej manny mówi? Czy mówią z obfitości serca? Ta część żniwa dotyczy duchowej klasy, wyboru Kościoła i wielkiego grona. Ale Pan Jezus rozpoczął jakoś dziwnie. Gdy wspomniał o słońcu, księżycu i o gwiazdach, mówi: A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebiosa niebieskie poruszą się. Druga część żniwa dotyczy spraw ziemskich, zebrania i spalenia konkolu, rozliczenia się z nominalnym chrześcijaństwem. W tej części żniwa Chrystus Pan występuje jako król i władca ziemi. I tak jak pierwsza część była określona przez świętego apostoła Pawła, tak i druga część jest określona. Ta część żniwa jest nazwana Dniem Pańskim. A jest różnica, braterstwo, między Dniem Jezusa Chrystusa a Dniem Pańskim. I tutaj znów Pan Jezus podkreślił, że w tym czasie, w tej drugiej części żniwa wystąpi nie w chwale Ojca, ale w chwale Syna. Ewangelia świętego Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swej, a z Nim wszyscy aniołowie. Działalność naszego Pana w tych dwóch częściach żniwa jest to jedno żniwo, ale ma dwie części. Jedna dotyczy Kościoła, a druga dotyczy narodu. Ta działalność naszego Pana w tym czasie zakończającym się, w tych słowach, które są tutaj zapisane, a gdy się to zacznie dziać, jest przedstawiona przez trzy wyrazy greckie, użyte w Nowym Testamencie. Parausja, Epifania, Apokalipsy. I to w tych trzech wyrazach greckich, które są użyte w Nowym Testamencie, określają te rzeczy, które się mają dziać. Jest, braterstwo, początek i jest koniec. Do początkowej działalności należy parausja. I tutaj Pan Jezus powiedział, i będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Jest to mowa symboliczna, dotycząca słońca, które przedstawia światło Ewangelii, przedstawia prawdę wysokiego powołania, a zatem przedstawia przyjście Jezusa Chrystusa jako światłość, słońce i życie. Ta prawda najsampier została przedstawiona narodowi izraelskiemu. Miał się okazać też znak na księżycu. Księżyc przedstawia światło zakonu jako prawa Bożego przekazanego narodowi izraelskiemu przez Mojżesza. Słowo zakon znaczy prawo. Prawo się, braterstwo, nie zmieniło. Prawo obowiązuje w dalszym ciągu. Ustało tylko wspomaganie tego prawa przez ofiary ceremonialne, które Bóg przekazał Izraelowi ku oczyszczeniu się z grzechu, aby mogli to prawo wykonywać. Jest zakon mojżeszowy, jest zakon chrystusowy. Zakon mojżeszowy to litera. Zakon mojżeszowy, zakon chrystusowy to duch zakonu. I teraz w tym słońcu i księżycu są przekazane właśnie te prawdy. Prawda ewangeliczna. Prawda Chrystusowa i łaska dana przez prawo Boże. Objawiciel święty Jan nawiązuje do tej rzeczy w 12 rozdziale, 1 wersecie, gdzie wspomina, że była niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd. Ta niewiasta nie może nam niczego innego przedstawiać jak tylko pierwotny Kościół, który był otoczony tym słońcem, jasnością Jezusa Chrystusa, światłem Ewangelii, ośrodkiem tego światła i tej Ewangelii jest krzyż Chrystusowy, jest Jego okup i zmartwychwstanie. To są podstawy, aby ta światłość mogła działać. Braterstwo, jeśli Pan Jezus tutaj kierował te pierwsze słowa do ludzi wierzących, do naśladowców Chrystusa, do mnie, do was, cały świat tak dużo mówi o kryzysie. Czy my, jako naśladowcy Chrystusa, przeżywamy jakikolwiek kryzys? Czy Pan Jezus w tych pierwszych słowach przedstawił jakikolwiek kryzys? Że będą znaki na słońcu i na księżycu? Czy to świadczy o kryzysie? Jak, braterstwo, byście mogli sobie odpowiedzieć? Odpowiedzcie sobie każdy z osobna, a ja odpowiem za siebie, tak jak wierzę. Tak, jesteśmy w kryzysie wiary. I tutaj Pan Jezus mówił o kryzysie wiary. Te znaki, które się objawiły, to właśnie świadczą o kryzysie. Jakie to są znaki? Światło prawdziwej Ewangelii staje się coraz bardziej przyciemnione. Traci w naszym zrozumieniu blask. Zasady wiary są zacierane, nieprzestrzegane. Zaciera się różnica między Kościołem prawdziwym a nominalnym chrześcijaństwem. W ostatniej numerze na straży możemy przeczytać. Jest tam dosyć długi artykuł, który opisuje nam dzisiejsze czasy, braterstwo. Ja nie chcę tych rzeczy powtarzać. Ten cały artykuł mówi o kryzysie naszej wiary, o naszym życiu. To zacieranie różnicy między naśladowcami Jezusa Chrystusa, którzy posiadają żywą wiarę, a między tymi, którzy mają wiarę martwą, niepopartą uczynkami, ona występuje szczególnie w zrozumieniu nauk podstawowych. Występuje w karności nowego stworzenia, w etyce chrześcijańskich, w obyczajach braterskich i w wyglądzie zewnętrznym. Pismo Święte przestrzega nas i Pan Jezus tutaj nam wspomina, to będzie druga część, która mówi, że można odpaść od wiary. Jeszcze jeden werset przytoczę, który przepowiedział Chrystus Pan. Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 18, a werset 8 brzmi. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Jest to mowa, braterstwo, o sprawiedliwym sędzi. Ten sędzia Jezus Chrystus bierze nas wszystkich w obronę. Ale co dalej? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Do kogo to jest powiedziane? Gdzie ten syn człowieczy będzie szukał tej wiary? Gdzie on jej szuka? W świecie? W tym świecie, który jest zanurzony w falach morza, tam gdzie omdlewają ludzie i żyją pod strachem? W tym świecie będzie ta wiara? Na pewno nie. Tej wiary, ten zanik wiary Chrystus Pan znajduje w nas. I to jest ten znak na słońcu i na księżycu. Do ostatniego okresu laodycejskiego było wskazane, że ma nastąpić godzina pokuszenia. Godzina pokuszenia nie sprzyja wzmacnianiu wiary. Ma wielki wpływ, aby ją utracić. Gwiazdy już nie mają autorytetu. Słowo Boże przetwarzamy tak, aby pasowało do naszego życia, a nie życie do słowa. A szatan stara się sfałszować każdy fragment prawdy dany przez Boga. I dlatego, jeśli bym miał określić, jakie to będą szczególne znaki na słońcu i na księżycu, to określę je trzema słowami. Pierwsze to uniwersalizm. Jest to zdobywanie nadmiernych korzyści osobistych, ale kosztem wiary i prawdy. To jest widoczna pokusa numer jeden. Czy nie przykładamy większej miłości do rzeczy ziemskich, jak do Chrystusa? Drugie to uniwersalizm. To jest coś powszechnego. Powszechny chrześcijanin. Wszyscy są dobrzy, bo się poświęcają sprawie Bożej. Prawdziwy Kościół jest z każdej denominacji protestanckiej. Nawet w tych, co uznają osobowość ducha, Trójce czy piekło. Czy to nie jest znakiem braterstwo obecnych czasów? Czy nie jest to to, co się zaczyna dziać? I trzecie, odstępstwo od zasad wiary. Nasz stan duchowy się obniża. Zauważamy zanik aktywności w naszej społeczności, w naszych zborach, wśród braci starszych, obsługujących te zbory, być może za mało mamy aktywności. Wykłady dotyczące wiary, wykłady doktrynalne sprzedają się bardzo ciężko. A o niemoralności to lepiej już nie mówić. Tracimy główny cel naszego życia duchowego. A naszym celem to jest poświęcenie, jest ofiara, jest pocieszanie jednych drugich tym poselstwem. Być może, braterstwo, że ja was dzisiaj nie pocieszę, bo mówię o rzeczach smutnych, które dotyczą obecnego czasu. Ale Pan Jezus wspomniał, że taki czas miał przyjść. I w Ewangelii Mateusza 24 rozdział 12 werset dodaje: bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. Co to jest bezprawie? Jest to niesprawiedliwość. Jest to odstępstwo od zasad prawdy. Jest to pojawienie się fałszywego wyznania wiary. Są to puste formy pobożności, umiłowanie przyjemności. Pokusa ta jest tak silna, jak prawda. Błąd, braterstwo, jest takiej samej mocy, jak prawda. Jeśli kto tego nie doświadczał, to może nie wie. Ale ci bracia, którzy doświadczali tego, a zajęli się naukami czasu i ulegli temu błędowi wyliczania, co Pismo Święte zabrania, bo Pismo Święte Pan Jezus nie podał żadnej daty, nie podał żadnego wyliczenia, tylko mówi, patrzcie na znaki. Gdy się to zacznie dziać, to macie coś ze sobą zrobić. Macie dbać, aby nie oziębła miłość. Oziębienie miłości jest tym znakiem na słońcu. Jest to pozbawienie się wiary i gorliwości. Jest to stan letni. Jest to brak chcenia ku służbie, ku oczekiwaniu na rychłe Królestwo Boże. My się, braterstwo, modlimy. Przyjdź Królestwo Twoje i prosimy Pana Boga, aby ono rychło przyszło. Ale jak ono się ma narodzić? Czy ono się ma, nie, czasami nie ma się narodzić w boleściach, w trudnościach? Ten wiek się musi skończyć. A czy my chcemy, czy nie chcemy, to Królestwo Boże przyjdzie czas, że się rozpocznie. Dlatego nie może w nas oziębnąć miłość. Bo święty apostoł Paweł podkreśla trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Ale największa jest co? Wiara? Największa jest miłość. Dlaczego? Bo miłość nigdy nie ustaje. A czy to jest, braterstwo, prawda, że miłość nigdy nie ustaje? Czy nie odczuliście tego, że miłość w stosunku do was lub wasza miłość w stosunku do kogoś innego ustała? Czy nie odczuwamy, nie mamy tego uczucia? Bądźmy szczerymi i powiedzmy. Miłość nigdy nie ustaje, ale znakiem tej miłości, że ona nie ustaje, to święty apostoł Paweł nadmienia, że jest to odwzajemnienie się drugiemu. Ona nie ustaje, bo się odwzajemniamy. A jeśli nie ma tego odwzajemnienia, to jednak ustaje. Ona odróżnia. I powoduje, braterstwo, pewnego rodzaju doświadczenia. I dlatego tutaj Chrystus Pan zaznaczył, że te doświadczenia, te znaki na słońcu i na księżycu dotyczą duchowej fazy Królestwa Niebieskiego. Dotyczą właśnie naśladowców Jezusa Chrystusa, tych, którzy chcą walczyć i walczą o życie wieczne, ale na poziomie duchowym, o charakterze boskim. Druga część, braterstwo, żniwa, to jest żniwo ziemskie. I tutaj należałoby wspomnieć, że do części tego żniwa Pan Jezus w tym samym rozdziale, ale w wersecie 29 powiedział takie podobieństwo. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie inne drzewa. Gdy się te rzeczy będą dziać, warunek. Mamy spojrzeć na drzewo figowe. I ono nam ma odpowiedzieć, czy ten czas już jest, czy jeszcze go nie ma. Tym drzewem figowym jest naród izraelski. Naród izraelski, który gdy w żniwie wieku żydowskiego, gdy się kończył ten wiek, otrzymał wielką karę, stracił narodowość, został rozproszony. Obietnica Słowa Bożego jest, gdy się te rzeczy zaczną dziać, ten naród ma wracać do czego? Do łaski braterstwa. Poganie mają przestać deptać ziemię izraelską. Naród izraelski przez tyle lat, przez setki lat nie miał swojego państwa. Przyszedł czas, że otrzymał to, co stracił. Powrót do ziemi izraelskiej to wielka łaska i znak dla nas, wzmacniający znak, że w to, w co wierzymy, jest prawdziwe. I teraz, braterstwo, ten naród otrzymywał błogosławieństwo. Może ta łaska nie wróciła w pełni, bo jeszcze nie jest czas na to. Ale gdy Chrystus, Pan, kazał nam obserwować drzewo figowe, to musimy go obserwować. Pan wypełnia w tym narodzie proroctwa. Te wojny, te wszystkie rzeczy, które się dzieją obecnie, jest spełnieniem się proroctwa Micheasza. 7:10 tam szczególnie według nowego przekładu jest podane, że Pan Bóg daje błogosławieństwo im dla rozszerzenia ich posiadłości, ich granic. Dlatego dał im moc, dał im to błogosławieństwo, aby te granice mogli osiągnąć. Ale tą mocą swojej armii nie mogą osiągnąć Królestwa Bożego. Bo tutaj Bóg powiedział, że Królestwo Boże osiągną tylko inną mocą. Mocą pochodzącą z góry. Że przełożą swoje serca z kamienistych na mięsiste i uznają tego, którego przebodli, którego ukrzyżowali, a ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Czy ten naród już przyjął Chrystusa? Powrót Izraela do łaski mieści się w tej grupie, że dotyczy żniwa ziemskiego, bo oni otrzymają życie wieczne, jeśli przyjmą Chrystusa, ale na poziomie ziemskim. Dlatego, braterstwo, spoglądajmy na te proroctwa. Ale pokrótce jeszcze chcę wspomnieć dalszą część. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Braterstwo, czy widzimy te rzeczy, które Chrystus Pan przepowiedział? Zbuntowane morze, wielkie fale zbuntowanego społeczeństwa. W tych słowach Pan Jezus przepowiada kryzys, ale nie wiary, ale kryzys dotyczący świata. Dotyczący także i konkolu świata chrześcijańskiego. I dlatego, braterstwo, spójrzmy na to, gdy Pan Jezus powiedział, że gdy zahuczy morze i fale, niespokojne masy ludzkie, pomimo że są skrępowane, ale nie zupełnie przez prawo społeczne, jednak występują. Występują przeciwko obecnemu systemowi społecznemu. Okazują swoje niezadowolenie. O tym mówiło proroctwo Daniela w 12 rozdziale, a w pierwszym wersecie. I nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Na to proroctwo powołał się Chrystus Pan. Dlaczego? Bo chciał podkreślić jego ważność. I w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a 21 werset mówi, że będzie ucisk, jakiego nie było. Wielki ucisk. Będzie on dotyczył instytucji społecznych, finansowych, politycznych i religijnych. Będzie to spór narodów, partii, związków, co wywoła niezadowolenie w całym świecie. Wystąpią spory, wystąpi nienawiść, wrogość, anarchia. Będzie to bitwa pomiędzy olbrzymami. Po jednej stronie wystąpią finansowe potęgi, trusty i tym wszystkim podobne rzeczy. A po drugiej olbrzymie organizacje społeczne, pracy i związki zawodowe. Czy, braterstwo, widzimy to? Tutaj już wiara nam jest niepotrzebna. Tu nam są tylko potrzebne oczy i uszy. Możemy widzieć i słyszeć, jak wielkie jest ludzkie niezadowolenie. Pomimo tego, że ludziom jest lepiej, a nie gorzej. Bo gdy przyłożymy i cofniemy się do czasów o 50 lat wstecz, to są nie w porównaniu. Inaczej żyjemy, dobrze jemy, dobrze się ubieramy, mamy gdzie mieszkać, mamy czym jeździć, mamy wszystko, zarabiamy pieniądze. A czy jesteśmy zadowoleni? Tak jak naród izraelski na puszczy. Wszystko miał, Bóg mu zagwarantował, osiągnął wolność, a jednak szemrał. Narody osiągnęły wolność, wyzwoliły się. Mają dobrze, a jednak okazują swoje niezadowolenie. Ta działalność, którą Pan Jezus przepowiedział w dalszych słowach, nie będzie natychmiastowa. Ona się rozciąga w czasie i stopniowo będzie niszczona. Takimi zabiegami będzie dokonywanie zmiany ustroju. Bo gdzie wystąpi jakikolwiek kryzys finansowy, ekonomiczny w jakimkolwiek narodzie, to zabieg techniczny robiono zmianę ustroju. I o tej zmianie ustroju mówi prorok Boży Joel. W pierwszym rozdziale, a czwartym wersecie mówi w ten sposób, że kryzys narodów zobrazowany w proroctwach, przepowiedziany przez proroctwa, mówi, czego nie zniszczyła szarańcza, to zniszczy co? To zniszczy konik polny. A czego nie zniszczył konik polny, to zniszczy larwa. Czy braterstwo nie ma to jakiegoś odbicia? I teraz, gdy weźmiemy te trzy wyrazy greckie, parauzja, epifania i apokalipsa, i spojrzymy przez format znaczenia tych słów, i zajrzymy do Biblii, do Pisma Świętego, gdy jest mowa o czasie, o przyjściu Jezusa Chrystusa i o działalności Jezusa Chrystusa, to mamy powiedziane, że w czasie parauzji, w czasie Jego przyjścia, ten czas dotyczy szczególnie Kościoła, klasy wierzącej. Epifania dotyczy zabrania Kościoła, skompletowania Kościoła, skompletowania klasy duchowej łącznie z wielkim gronem. W tym to też czasie, po dokonaniu tych rzeczy, nastąpi pewien proces rozpoczęty w narodzie izraelskim. Apokalipsa, w parauzji mamy pokazane odrzucenie wszystkich systemów, ale nie zniszczenie. I w tym, braterstwo, okresie czasu żyjemy. To się zaczyna dziać. Epifania będzie dotyczyć niszczenia systemów. Apokalipsa to będzie anarchia, płomień ognisty. Koniec dni Noego. Chociaż rozpoczęły się dni Noego w parauzji, ale skończą się w apokalipsie. To jest koniec znaczenia Sodomy i Gomory. I tak jak wspomniałem, co zostało po gąsienicy, skończyła szarańcza. Co po szarańczy, pożar konik polny. Po koniku pożarła larwa. Ale prorok Amos jeszcze coś innego mówi. Podobnie, ale w inny sposób. 5:19 mówi. Jakoby uciekał przed lwem. Mówi to do narodu izraelskiego. Ale to jest znaczenie i do nas. W tym czasie, gdy te rzeczy miały się dziać, uciekała ludzkość przed lwem. Co to oznaczało? Oznacza, że uszedł z rąk królów, monarchów cesarskich, którzy rządzili w tym czasie. Ludzie spod tego się wyzwolili, ale napotkali niedźwiedzia, który reprezentuje okres komunizmu, który zniewolił tak wiele ludzi. I to, braterstwo, Pan Bóg dopuścił, aby zostało zniszczone. A gdy wejdzie do domu i oprze swoją rękę na ścianie, w ten czas ukąsi go wąż. Wskazuje to, że po tym okresie tego niedźwiedzia nastanie wąż, który ugryzie. Wskazuje to na okres globalnej demokracji. Na okres, gdzie ludzie omdlewać będą, gdzie będą bardzo się trwożyć, gdzie będą mieli wielki strach. Pomimo, że w tym okresie czasu człowiek będzie miał dobre warunki, lecz ludzie poczują się pewniejsi, bogatsi, wezmą sprawy w swoje ręce i w ten czas dostąpią zadowolenia. Oprą swoją rękę na ścianie. Ręka jest symbolem energii. Gdy tą energię przekażą, poczują się pewni, w ten czas ukąsi ich wąż. I teraz, braterstwo, przedstawiłem w krótkości, może nie jest to wytłumaczenie wszystkiego, ale raczej jest to konspekt do myślenia. I taki był mój cel, bo nie jestem w stanie określić wszystkie rzeczy i szeroko o tym powiedzieć. Ale braterstwo, spójrzmy, jak trudno ostać się. Dlaczego Chrystus powiedział? Podnieście głowy wasze, wyprostujcie się. Dlaczego to powiedział? To znaczy, że te rzeczy, które będą się dziać dla nas, będą ciężkie, będą smutne. Musimy się przygotować, aby wytrwać w tym. Ale żeby się przygotować, to musimy wprowadzić na naszą świadomość, że ten czas następuje. Że już żyjemy w tym czasie. Że nas, jako chrześcijan, naśladowców Chrystusa, spotkał podwójny kryzys. Jeden kryzys to zanik wiary, zanik pobożności, świętobliwości. Jest to znak na słońcu i na księżycu. A drugi kryzys to nasze ciała biorą udział w symbolicznym morzu i falach. Czy to już jest ostatni kryzys, braterstwo? Który kryzys wolelibyście przeżyć? Czy ten pierwszy, czy ten drugi? Oba są wielkiej miary. I oba mają wielki ciężar. Ale braterstwo, ten pierwszy kryzys, on już nas nie ominie. Z tego, co wiem, z tego, co badam, ten czas już tak będzie upływał. Możemy tylko skorzystać z tego, co będzie mówił drugi mówca i tym się radować. A czy ten kryzys, który obecnie objął całą globalizację, całą demokrację, że rozpowszechnia się na cały świat, kryzys finansowy, ekonomiczny i gospodarczy, że wzrasta bezrobocie, że ludzie się strachają, że ludzie płaczą, że żebrzą o chleb, bo są i tacy. Czy ten kryzys potrwa długo? Czy już się może skończył? Nie, braterstwo. Powiem tak, jak Chrystus Pan powiedział. Nie lękajcie się, bo to jeszcze troszkę potrwa. To jeszcze nie będzie koniec. Dlaczego? Bo jeszcze nie spełniły się niektóre proroctwa. Jakie? Nie spełniło się proroctwo Zachariasza, które jest opisane w 12 rozdziale od 1 do 11 wersetu. Nie spełniło się z 14 rozdziału od 1 do 7 wersetu. Te proroctwa wszystkie dotyczą narodu izraelskiego. Nie spełniło się jeszcze proroctwo Ezechiela. 38 i 39 rozdział. I nie spełniło się jeszcze proroctwo Michała, 7 rozdział od 7 do 13 wersetu. Tam jest mowa o zabraniu Kościoła. Przyjdzie może już niedługi czas, że ktoś powie z tego miejsca, że bracia, skończyło się żniwo. Przeminęło lato, a myśmy są niewybawieni. Póki co, braterstwo, tego jeszcze nikt nie powiedział publicznie, ale czas się zbliża. Tam jest mowa w tym proroctwie o skompletowaniu duchowej fazy narodu izraelskiego i całej ludzkości. Są to rzeczy smutne, ale prawdziwe. Powiedział je sam Pan. Dlatego, braterstwo, druga część będzie może bardziej radośniejsza. Może przedstawi ją brat w inny sposób, bardziej dający nadzieję. Ale mimo to, braterstwo, będziemy musieli wytrwać w tym. Będziemy musieli te różnice między prawdziwym Kościołem a światem, nominalnym światem, zmniejszać. Podsumowaniem tej części mojej i moich słów niechaj będą słowa świętego apostoła Piotra z drugiego listu, trzeciego rozdziału od 6 do 10 wersetu. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i otrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą i żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na tej ziemi spłoną. Braterstwo, jeszcze jest czas, abyśmy podnieśli nasze głowy, abyśmy się wyprostowali, jeśli nas pokrzywił błąd. Czas jeszcze jest przyjemny. Czas jest przyjemny, abyśmy się przygotowali, jeśli ktoś z nas doczeka do tych przeżyć, które będą cięższe. Ale póki co mamy szansę stać się królami, kapłanami, sędziami i prorokami w Królestwie Ojca Niebieskiego. Zarządzać prorokami, narodem izraelskim i całą ludzkość błogosławić. Tego z głębi serca wam życzę, jak również sam pragnę. Amen.